Gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pani redaktor Jadwiga Chmielowska. Witam panią serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Śląski Kurier.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Wnet, Szczęść Boże i portal wpolityce.pl. Pani redaktor, dziś 16 dzień grudnia dla nas Polaków. To wszystko, co działo się od 13 grudnia 81 roku, to znaczące i dni, godziny, daty, bo mamy świadomość tego, że w Polsce został wprowadzony stan wojenny i miała miejsce też pacyfikacja kopalni Wujek w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego 81-83. 16 grudnia, dziś akurat 81 roku, doszło do masakry górników strajkujących przeciw ogłoszeniu stanu wojennego. Podczas pacyfikacji siłami milicji, wojska, w wyniku strzałów też oddziałów ZOMO, zginęło 9 górników, a 21 zostało rannych. Pani redaktor, co działo się w przeddzień, można powiedzieć, 14, 15 i jak doszło do tego, co w konsekwencji stało się 16 na Wujku?
Przede wszystkim nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że stan wojenny został wprowadzony dlatego, że naród po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej dokonał demokratycznych wyborów, czyli nie tylko solidarność ta związana z zakładami pracy, czyli ta pracownicza, ale również solidarność rolników, rzemieślników, stowarzyszenia twórcze. I władza poczuła, że im faktyczna władza nad społeczeństwem wymyka się z rąk. I dlatego był wprowadzony stan wojenny. Na Śląsku on przebiegał wyjątkowo mocno. Strajkowały kopalnie, strajkowały huty. I co ciekawe, te zakłady były zmilitaryzowane już od pierwszego dnia. A my później słyszeliśmy, że jak zmilitaryzowano stocznie, no to zakończył się strajk, no bo nie można było, prawda? Na Śląsku można było. Ślązacy, może mieszkańcy województwa śląskiego, byli tak ludźmi wolnymi, tak dumnymi z tego okresu solidarności, z tego okresu wolności, z tego okresu godności ludzkiej, godności pracy, możliwości jawnego wyznawania wiary, że postanowili się bić, po prostu postanowili walczyć. I naszą walką wtedy, w 80-81 roku, był strajk. I na kopalni Wujek władza zaczęła strzelać do narodu. Poczęła widzieć, że górnicy, ci, którzy strajkowali, którzy zginęli, którzy stali ranni, oni walczyli o niepodległą Polskę, o wolny kraj, o godność ludzką. I nie tylko w Katowicach padły strzały. Padły też strzały na manifestie lipcowym, czyli na kopalni w Jastrzębiu Zdroju współczesnej Zofiówce. I na Śląsku ten strajk w większych zakładach faktycznie był po ogłoszeniu stanu wojennego. Stały huty. Dość długo trzymała się w strajku okupacyjnym huta Katowice. Po pacyfikacji kopalni Wujek, kopalni Manifest Lipcowy, Jastrzębskiej kopalni, górnicy Piasta i Ziemowita zjechali na dół. I trzeba pamiętać, że na tych dwóch kopalniach strajk trwał około 2 tygodni, więc opór na Śląsku był bardzo silny, długi, długotrwały i później też organizacja struktur podziemnych, wydawniczych była bardzo sprawna, rozległa. Także do 1988 roku nawet na jastrzębskich kopalniach wydawano gazetki zakładowe.
Pani redaktor, bo rankiem 16 dyrekcja i przedstawiciele wojska podjęli podobno rozmowy z protestującymi. Żądano, żeby oni natychmiast opuścili teren kopalni, grożąc im w przeciwnym razie odblokowaniem zakładu siłą. Wiemy, że to się w konsekwencji stało. Przedstawiciel wojska, chyba pułkownik Piotr Gębka, próbował przekonać robotników, że no, zakłady, ich zakład strajkuje jako ostatni w kraju, tak? To też było kłamstwo, że wszystkie inne pracują. Z tego, co pani nawet mówi, że to nie jedyna przecież kopalnia i nie jedyny opór. I tutaj górnicy zaczęli też śpiewać Boże coś Polskę. No więc Gębka zapowiedział, że strajkujący, jeżeli w ciągu godziny nie opuszczą kopalni, to skończy się to inaczej. O 10:35 zaczęło się odblokowywanie kopalni, ale wiemy z jakim skutkiem.
Górników nie tak łatwo było oszukać, ponieważ telefony kopalniane funkcjonowały. Telefony ratownictwa górniczego funkcjonowały. W związku z tym ta informacja, która kopalnia strajkuje, a która nie, no były powszechnie znane. Nawet informacje z miasta do miasta były przekazywane właśnie przez telefony górnicze i telefony kolejowe, ratownicze. Więc tej informacji z odcięciem normalnych linii telefonicznych nie udało się zablokować w całości. Uchwała Solidarności była jasna wtedy, że w razie ataku na związek jest strajk okupacyjny w zakładzie pracy. Pokojowy strajk okupacyjny. Czyli zostajemy na swoich miejscach pracy. I rozwalenie przez czołg muru i wejście plutonu Perka, prawda? Bo już teraz z procesów sądowych wiemy, kto faktycznie strzelał, ale tak naprawdę to my nie wiemy, czy tylko ten pluton strzelał. No, zginęli ludzie. Później od tego czasu każdego 16 składane były kwiaty. Osoby, które pojawiały się pod krzyżem, były zatrzymywane, aresztowane. No i dopiero po 89 roku, czy w 88, można już było swobodnie przychodzić ze zniczami czy z kwiatami.
Panie redaktor, bo w wyniku użycia broni zginęło 9 górników: Józef Czekalski, Krzysztof Giza, Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, Zenon Zając, Zbigniew Wilk, Andrzej Pełka, Jan Stawsiński i Joachim Gnida. Czytam, że 6 kompanii ZOMO, 4 kompanie ORMO, 1 kompania NOMO, 1 kompania KWMO, 6 kompanii piechoty, 6 plutonów czołgów, kompania rozpoznania, 17 członków plutonu specjalnego ZOMO, 7 armatek wonnych, helikopter, 60 wozów bojowych, około 20, niektórzy mówią kilkadziesiąt czołgów, wystrzelono około 160 pocisków. To poważna, poważna, można powiedzieć, operacja przeciwko ludziom, którzy bronią swoich praw.
No tak, Jaruzelski zdecydował się wydać narodowi prawdziwą wojnę. I kopalnia Wujek w Katowicach była jednym z dwóch miejsc, gdzie wydano normalną bitwę, ale też pacyfikowano siłą Hutę Katowice. I też trzeba pamiętać o tym. I posypały się bardzo wysokie wyroki dla członków komitetów strajkowych. W tej chwili usiłuje się po latach bagatelizować tamten czas, ale wtedy myśmy to odbierali jako prawdziwą wojnę. Przecież mieszkańcy okolicznych bloków byli zagazowani, na całym osiedlu było biało. I być może dlatego po tych stratach, nie, po tych tragicznych śmierci, po tych tragicznej śmierci 9 z Wujka, po tragedii, że do dziś jeszcze chodzą ludzie z poszczałami w okolicach na przykład kręgosłupa, gdzie lekarze boją się usunąć pociski, to ten opór na Śląsku był traktowany na poważnie. No mało kto wie, że na Śląsku przez cały stan wojenny, czyli do końca, do 90 roku, ukrywały się aż 3 osoby, że tych zdrad na Śląsku było znacznie mniej, że struktury były bardzo liczne, prawda? Ale to było związane też ze stosunkiem Ślązaków i mieszkańców województwa do tego, co się stało. Czyli po prostu to do tego nas zobowiązywały straty. Tych, którzy albo zginęli, albo po prostu bardzo ciężko ranni uratowali tylko swoje życie.
Pani redaktor, a co nam zostało? Dziś patrzymy już z perspektywy 33. rocznica pacyfikacji górników w kopalni Wujek.
No została nam przegrana wojna, ponieważ my przy okrągłym stole w Magdalence myśmy tę wojnę przegrali. Doprowadzono do tego, że narodowi powiedziano wprost, żeby sobie grzecznie siedźcie przed telewizorami, nie róbcie nic, oglądajcie, jak się tutaj Polska tworzy, wybucha niepodległość przy okrągłym stole, a od was nie żądamy niczego, ani walki, ani wsparcia. Wy sobie siedźcie, oglądajcie, potem będziecie głosować. I dano policzek kolejny, że gdy naród w wyborach w 1989 roku powiedział komunie czy władzy nie, a naród jest suwerenem w Polsce, prawda, w państwie, to jeśli przepadła lista krajowa, jeśli kandydaci z listy komunistycznych dostali około 20% głosów, a Solidarnościowi dostali 80% głosów, to co? To zamiast zrobić wybory powtórne, zresztą wiele środowisk wzywało, bo wzywała i Solidarność Walcząca, i Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległość, i Polska Partia Niepodległościowa, że mają być w pełni wolne wybory, bo suwerenem w państwie jest naród. I naród powiedział nie. No to co? Przy okrągłym stole ta banda cała wykombinowała, że jak oni się dogadali z komunistami, to to ma jako być ważniejsze od decyzji narodu, od woli narodu. No i kazano głosować, a potem mamy tych, którym kazano, stworzono nową klasę polityczną, która zamknęła huty, zamknęła kopalnie, zlikwidowała przecież praktycznie w całej Polsce przemysł, wszystkie gałęzie, bo i spożywczy, i chemiczny, cały. No i my cały czas mamy głosować na ludzi podanych na tacy, że tylko na tych głosować można. Teraz jeszcze okazało, że bez względu na to, na kogo głosujesz, ważne jest, kto liczy głosy. I na przykład na Śląsku nie mogą się doliczyć, ponieważ dwa protokoły się różnią z Komisji Wojewódzkiej Wyborczej. No cirka 100 czy kilkadziesiąt tysięcy głosów nieważnych. No więc o czymś to świadczy. Po prostu wtedy, jak 16 grudnia bronią, czyli wystrzałami, strzałami pojedynczymi, spacyfikowano naród, który marzył o niepodległości, o godności, o tradycji, o tym, o samostanowieniu, tak trwa to do dzisiaj. I ja nie uważam trzeciej RP, że jest to jakaś nowa jakość. Jest to dla mnie druga PRL, w której no, nie musi się wyrzucać aktywnej jednostki na zachód, proponując im emigrację, ale w tej chwili dodaje się paszporty. Nie masz tutaj pracy, bo zlikwidowaliśmy cały przemysł. Bierz paszport i jedź. I teraz Polska młodzież zamiast pracować naukowo, rozwijać kraj w Polsce, szoruje gary w knajpach całego świata. Nasze babcie zamiast pielęgnować wnuczki, opiekują się starymi gestapowcami czasami w Niemczech i jeżdżą jako opiekunki starych ludzi wszędzie, jako sprzątaczki. No przecież to jest tragedia. Po prostu to jest tragedia, że oszukano naród. Nigdy nie mówiono prawdy, nigdy nie podawano mechanizmów, jakie się stały. Nigdy nie podawano, kto nami rządzi. To jest tak, jakby ktoś kuwienko malutkie, zawinął w złoty papierek i mówił, jaki śliczny cukiereczek, prawda? I my przez PR, który jest wtłaczany do mózgów przez media głównego nurtu, ludzie w to wierzą, prawda? Tak jak wierzyli w okrągły stół, tak jak wierzyli Gieremkowi, tak jak wierzyli w Wałęsie, Buzkowi i tak dalej, i tak dalej. Jeśli młode pokolenie nie znajdzie swojej drogi do wywalczenia faktycznie suwerenności, niepodległości Polski, to, no to my jako naród przestaniemy już istnieć. Przecież więcej dzieci rodzi się w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, w Niemczech, Francji niż w Polsce, prawda? Młode rodziny wyjeżdżające na emigrację mają po kilkoro dzieci. W Polsce rzadko jedną.
Bardzo dziękuję, pani redaktor. Myślę, że młodemu pokoleniu trzeba też pomagać, pokazywać perspektywy i to, żeby chcieli żyć tutaj, w naszej ojczyźnie, by też wzięli odpowiedzialność za siebie i za to, co przed nimi. Dziękuję, pani redaktor, też zdrowia życzę i sił.
Dziękuję bardzo i szczęść Boże temu młodemu pokoleniu, szczęść Boże Polsce i nam wszystkim i wielu łask Bożych z okazji nadchodzących świąt Narodzenia Bożej Dzieciny.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże, z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem była pani redaktor Jadwiga Chmielowska.